Jeden z bohaterów, a propos pana podróży po Białorusi, mówi, że szuka pan czegoś, czego już nie ma. Czego pan szukał na Białorusi, kiedy tam jeździł pięciokrotnie?
Myślę, że tu nie chodziło dokładnie o konkretną rzecz. On nie mówi, że ja szukam czegoś konkretnie, to raczej rozpoznał moją chęć wiknięcia w pewnego rodzaju pulę zagadnień, taką bardzo ogólną, między innymi pytanie o tożsamości, pytanie, czy jest to utracona tożsamość. On był człowiekiem zrezygnowanym.
Ten jeden z tych bohaterów.
Tak, widział zbyt wiele w życiu, tam opowiadam o mińskim getcie. On się zachował tak, jakby się historia skończyła, że nie ma czego już szukać, że wszystko zostało powiedziane. A jak się okazało, potem właściwie, bo to jest fragment z początku książki, historia się dopiero zaczynała rozkręcać. Dalsze kopanie w tych rejonach, w których rzekomo niczego nie ma, objawiało mi coraz to nowe podkłady, właściwie metafor, o, bo to jest też trafne, że to jest operowanie metaforą cały czas.
Szuka pan i grzebie, jak zauważyłem, dużo w języku. Przytacza pan m.in. książkę Walentina Akudowicza Dialogi z Bogiem. Pisanie o języku białoruskim to jak spacerowanie po cmentarzu. Gdziekolwiek się człowiek nie zatrzyma, wszędzie smutek, ale narzekać i skarżyć się na to, że Białorusini wyrzekają się języka ojczystego, nie ma żadnego sensu, bo ile można. Białorusini uciekają na złamanie karku nie od języka, ale od losu przeznaczonego im przez język ojczysty. Jak pan to rozumie? Co to znaczy uciekać od losu przeznaczonego przez język?
To jest teza Akudowicza. Myślę, że ogniskuje się w niej pewnego rodzaju lęk przed marginalizacją. I język białoruski, który w ostateczności okazał się ostatnim przyczółkiem, bastionem tej rzekomej utraconej tożsamości, ponieważ w pewnym momencie w XIX wieku został na nowo odkryty jakby jako ten język pierwszy tych ziem. Przez długi czas, zresztą Walentin Akudowicz o tym właśnie pisze, przez długi czas sytuował ludzi pośród bydła, to znaczy, że to był język gminu. Dzisiaj jest inaczej. Światli białoruscy intelektualiści, którzy walczą o budowanie społeczeństwa obywatelskiego, prawdziwego białoruskiego społeczeństwa, mówią właśnie w tym języku, więc ci, którzy uciekają od niego, to są z jednej strony ludzie, którzy czują, moim zdaniem to można tak opisać jakby po darwinowsku, że taką prymarną potrzebę przetrwania, uciekają w stronę języka rosyjskiego, ponieważ na Białorusi jednak ten dyskurs między wschodem a zachodem jest mocno wyczuwalny i Moskwa jest takim tętniącym centrum świata. Ale też uciekają, wyjeżdżają za granicę, jadą do Polski, szukają swojego miejsca w Polsce. Chociaż to, co mówię, właściwie też upraszcza jakby problem. Jedno jest pewne, posługiwanie się dzisiaj tym językiem jest heroizmem, ale jest pewnym takim gestem afirmatywnym, który ze sobą niesie bardzo dużo, ale życie to może jednak utrudniać.
A w jaki sposób ten język, o tym też pan pisze, był wykorzystywany jako narzędzia propagandy, między innymi przez III Rzeszę?
Tak, zawsze istnieje taki pakiet profitów, który jest oferowany przez najprzeróżniejsze siły i język jest dobrem, które podlega zawłaszczaniu, ale też handlowaniu językiem i to jak się pojawił, mówimy tutaj o Kubem, czyli niemieckim namiestniku jakby terenu dzisiejszej Białorusi, który pierwsze co zrobił, to wprowadził jakby politykę oświatową, językową, podnosząc ten język do rangi języka oficjalnego. W szkołach zaczęto używać języka białoruskiego, więc staje się on pewnego rodzaju produktem i towarem, którym się spekuluje, chcąc utrzymać władzę, co nie tyle mówi o języku, co o istocie władzy, która jest zdeterminowana i za wszelką cenę jest w stanie wszystkim handlować, żeby tylko osiągnąć zamierzony skutek, czy się utrzymać.
I są tego dramatyczne konsekwencje?
Są dramatyczne konsekwencje, ponieważ bardzo łatwo było w tym momencie spiąć, sparować ideę białoruskości z ideą niemal faszyzmu.
Z kolei pisze pan też, że w latach 80. była prośba intelektualistów białoruskich, żeby jednak ten białoruski był bardziej powszechny na Białorusi i dostali taką ironiczną odpowiedź, która brzmiała?
Że istnieje zbiór dzieł Lenina, kompletne dzieła zebrane po białorusku. No tak, to jest chichot właściwie, nie tyle historii, co chichot sposobu sprawowania władzy, jaki oferowała Moskwa.
To historia, która ma wpływ na teraźniejszość, ale gdybyśmy się skupili na teraźniejszości, to dlaczego Białorusini odrzucają język białoruski i też młodzi Białorusini, dlaczego w dużej mierze go odrzucają? I tutaj może cytat. Jedna z bohaterek pana książki, nazwał ją pan porcelanową laleczką, mówi tak. Porcelanowa laleczka białoruskiego nie zna. Życzliwie rozbawiona pyta po co. W tym co mówi, czuję jakby pytała mnie po co tu przyjeżdżam. Tak jakbym pytając o język chciał coś odwracać, burzyć. Każdy przecież chce być obywatelem świata, a nie członkiem małej, zapomnianej społeczności wyrzuconej poza nawias historii. Ale z białoruskiego nie drwi, po prostu jest życzliwie rozbawiona.
Tak, porcelanowa laleczka to jest taka figura, która właściwie wypełnia całe spektrum figur, takich figur, które się odnalazły, żyją według jakichś takich prawideł, które nam się wydają są prawidłami ludzi posiadających, gdzie reprezentuje taką strukturę, powiedzmy tam jakiejś klasy średniej. że język białoruski jest zabawnym, właściwie budzącym jakieś dobre skojarzenia żargonem, który nie ma nic wspólnego z dzisiejszą białoruską rzeczywistością. Poniekąd możemy powiedzieć, może ona ma rację, ale z drugiej strony zastanówmy się, jakie skutki wygeneruje fakt, że obywatele konkretnego kraju w ogóle przestaną mówić w języku swojego narodu. Czy mamy jeszcze do czynienia z narodem wtedy? Nie jestem socjologiem i politologiem, ale to są takie zagadnienia, z którymi się mierzą na co dzień miejscy intelektualiści, którzy wydaje się są osamotnieni w tym myśleniu.
Czy też Białorusini, którzy mieszkają tutaj w Polsce?
Albo Białorusini, chociaż ja nie do końca...
Ci intelektualiści, powiedzmy.
Tak, no ja myślę też, że zależy coś od tego, kim się rozmawia, tak postrzega spektrum zagrożeń dla białoruskiej tożsamości. Z drugiej strony ja nie wiem, czy język jest konieczny do tego, żeby no, rozwijać się i trwać. Jest to coś, co wyróżnia grupę, całe społeczeństwo, ale co się stanie, jeżeli język białoruski w ogóle zaniknie? Trudno mi powiedzieć.
No, ale to też jest sposób myślenia. Jeśli język rosyjski byłby wyłącznym językiem na Białorusi, no to nie ma myślenia i świadomości białoruskiej
na
jednak.
Pewno to jest dokładnie to, o czym pisze Akudowicz, że sposób myślenia determinuje język, więc prawdopodobnie pewna część białoruskiej duszy zostanie unieważniona i zniknie.
Tutaj już na koniec podaje pan dwa przykłady związane z językami i tutaj między innymi pojawia się taki żart a propos różnych języków. Spada balon z dwoma Amerykanami na pole ziemniaków, pasażerowie otrzepują się i próbują ustalić, gdzie są. Widzą w oddali dwie postacie klęczące w radlinie. Dziad i baba patrzą na kombinezony, słoneczne okulary i milczą. Amerykanie, do you speak English? Cisza. Sprechen Sie Deutsch? Cisza. Parlez-vous français? Cisza. Odchodzą. Baba wstaje z kolan i mówi, ty durak, ani słowa w obcym języku, trzeba było się uczyć języków w szkole, to byś się dogadał. A dziad do niej, a im uczenie się pomogło? I to jest ta jedna perspektywa, a z drugiej strony jest ta perspektywa pisarza Walentina Akudowicza, który dochodzi do swojego języka białoruskiego i na początek, tak jak tutaj zwraca pan uwagę, tylko po pijanemu mówi coś po białorusku, ale w pewnym momencie przeczytał całą literaturę białoruską, co też pan dodaje, że może to zaskakujące czy śmieszne, i dość szybko zaczął mówić, trochę dłużej trwało nauczenie się myślenia. Oto skończyła się moja droga, bo kiedy przemówiła w tym języku moja podświadomość, to znaczy, że droga dobiegła kresu. I pana zdaniem właśnie, która perspektywa zwycięży, jeśli chodzi o język na Białorusi? Taka świadoma, czy taka właśnie, że właściwie te języki nie mają znaczenia, nie są potrzebne?
Jestem daleki od tworzenia takiej narracji, która próbuje coś rysować. Wolałbym pozostawić to pytanie otwartym, będzie to chyba bardziej sprawiedliwe. Obiektywnie rzecz biorąc, wydaje się, że rekonstrukcja języka, powszechnego języka białoruskiego, no, jest mało możliwa. Tak to widzę, ale może się mylę. Natomiast myślę, że zawsze będą istnieli ludzie, którzy będą pamiętali ten język, bo jest to język na liście języków ginących w ogóle. I bardzo się cieszę, że się z nim spotkałem, że zapisywałem jego perypetie, bo może za 20, 30, 40 lat naprawdę będzie w defensywie i będzie w zaniku, więc mały okruszek, zanim zniknął, jakby dałem do historii jego trwania.
A może nastąpi przebudzenie też dzięki, kto wie, pana książce?
No... Już swoje lata mam, wiem, że nie ma książek, które zmieniają rzeczywistość, ale na pewno byłoby to super. Gdyby chociaż kilku czytelników doświadczyło tego tak, jak ja doświadczałem i chcieli zawalczyć jeszcze.